Świat młodych.
O reportażu rozmawiamy, ale także o korzeniach rodzinnych. Gościmy uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz nauczycielkę języka polskiego, panią Danutę Matusz. To Danusiu, powiedz, kiedy przeczytałaś pracę Ani Frodymy, Karola Bratka, to co poczułaś?
Dreszcze, bo zawsze mówię, że moim miernikiem, czy jest reportaż dobry, zawsze jest takie uczucie, że włosy mi stają dęba, że tak powiem. Jak ktoś mi czyta, albo ja sobie czytam fragment, to od razu mówię, to jest dobre, to będzie, to pójdzie, to będzie żarło. Bo wiem, że mam emocje, a jak on porusza mnie, jak są emocje, to wiem, że on znajdzie w jurorach też swojego wiernego fana. Więc tak, wzruszyłam się bardzo, czytając i opowieść Ani, i opowieść Karola. Są to historie ich przodków, ich rodzin, ludzi, których zawierucha wojenna rzuciła w obce kraje, kobiet niezwykle silnych, które rodziły albo na obczyźnie, albo tutaj. Przechodziły gehennę, ale to pokazało, jak wielkie te kobiety były, jak silne duchem, jak wspomagały całą rodzinę, można powiedzieć, że cały ciężar na nich tkwił. Jest to piękna opowieść też o polskości, o tradycji, o tęsknocie za tą ziemią polską. No, myślę, że bardzo nostalgiczna i oni sami, jak pisali, bardzo się wzruszali.
To Aniu, opowiedz też o języku, jakim pisałaś swój reportaż, bo jak to było? Najpierw były chłopki, czy najpierw pomysł na reportaż, czy na odwrót?
Pomysł na reportaż tak naprawdę był od pierwszej klasy, tylko jak już wcześniej wspominałam, nie miałam motywacji i takiego
impulsu takiego.
Tak, realnego impulsu, który by mi dał jakieś takie...
Taki powód, tak, że siadam i piszę, prawda? Taką motywację.
Kopa
albo
takiego.
Właśnie miałam mówić, albo kopa po prostu.
Ten pomysł był już od dawna i wiedziałam, jak chciałam, żeby to wyglądało. Ale po przeczytaniu właśnie fragmentów Chłopek utwierdziłam się w przekonaniu, że to jest dobry trop, że coś takiego mogę zastosować i że to jest dobre po prostu.
Czy miałaś problem na jakimś etapie pisania? Skoro mówisz, że napisałaś w jedną noc, to tak gładko ci wszystko poszło? Czy miałaś takie momenty zatrzymania?
Nie, raczej gładko mi poszło, ponieważ właśnie wcześniej, chyba 2 dni wcześniej, po rozmowie z panią Danusią, pojechałam, wybrałam się do mojej cioci. I po prostu nagrałam rozmowę z nią, pozbierałam niektóre dokumenty i po prostu miałam to uporządkowane i napisałam to właśnie w tą jedną noc. Wiedziałam, co chcę napisać i skończyłam o 5 rano i od razu poszłam do szkoły.
No, umyłaś się i
nie dała mi możliwości w ogóle sprawdzenia nawet tego.
Tak, pamiętam wtedy pani moment.
Jak to? No tak to, poszło po prostu tak sote. Jak napisała, tak poszło.
Pamiętam, pani wtedy sprawdzała próbne matury. Znaczy nie, pisali próbne matury.
Pisali próbne matury, tak. No ojej. Czasem mi uczniowie robią takie niespodzianki.
Psikusy,
takie
tak, psikusy. Nie? Niesamowita historia. Karolu, a jak tobie się pisało, powiedz? Bo emocji było dużo.
No to ja pisałem znacznie dłużej, bo ja chyba nie potrafię tak usiąść i napisać naraz. Ja muszę wszystko powoli przemyśleć. No to... Ja w ogóle myślałem, że ten trudniej nie jest dla mnie, że ja nigdy nie wezmę w tym udziału, ale jakoś tak na jednej lekcji, już na kilka miesięcy przed datą, do której mieliśmy wysłać, pani Matusz znowu mówiła o tym turnieju, no i ja tak stwierdziłem, no to może spróbuję, bo historia...
tak przynudza ta baba, no dobra.
Ta historia jednak była, myślę, warta ukazania. Pojechałam do mojej babci, dokładnie z nią zacząłem rozmawiać, ona też wtedy do swojej siostry zadzwoniła i tak chyba siedzieliśmy przez 2 godziny na tym telefonie i gadaliśmy o tym, szukaliśmy w internecie grobów, no i jakoś zebrałem to, co zdołały zapamiętać, co ich ojciec opowiedział, no i przez jakieś tak naprawdę 2 tygodnie było pisanie, bo to było około 20 stron, później od nowa to wszystko czytałem i poprawiałem, no i tak na jakieś 2 tygodnie przed Mikołajkami skończyłem.
A nawet wchodziłeś, pamiętam, na mapę Google oglądałeś dubowkę,
tak,
jak wygląda,
dubowki,
żeby
zdjęć.
Się zainspirować i żeby ten opis był wiarygodny.
Słuchajcie, ale to też bardzo poruszająca sprawa dla waszych rodzin, tak sobie myślę. Tu ciocia, tutaj babcia. Jak rodziny wasze zareagowały na to, że wy opisujecie historię? Własną, swoją, ich.
Moja ciocia, starsza z sióstr, ta, która jest nauczycielką, powiedziała mi, że właśnie ona myślała, żeby to opisać, ale jakoś tak nigdy, nikt nie chciał tego rozdrapywać.
Właśnie.
Tak. No i po prostu jakoś to przeszło, więc ona się naprawdę ucieszyła, że ja to piszę. I właśnie po napisaniu tak naprawdę już chyba po wynikach tego turnieju. Moja babcia miała 80. urodziny i zjechała się cała rodzina i większość dzieci i po prostu czytali tam.
Niesamowite to jest.
Czytali sami sobie po cichu, czy ty głośno odczytałaś?
Nie, sobie sami. Po kolei.
Jakie były reakcje?
No ja myślę, że na pewno bardzo im się podobało. Oni też...
Były łzy?
Nie wiem, bo oni to tak raczej sobie sami czytali.
Tak, dyskretnie w kąciku, nie pokazywali pewnie też emocji, bo jak rozumiem, to też jest bolesna historia momentami.
No tak, oczywiście. Moja babcia, czyli ta młodsza, ona niewiele z tego pamięta tak naprawdę, bo do Polski wrócili, jak ona miała 1,5 roku, więc wszystko, co mi tam powiedziała, to raczej były wspomnienia z tego, co przekazała jej mama. A moja ciocia miała chyba wtedy 7 lat lub 8, no a to były raczej takie mocne, troszkę może czasami traumatyczne wspomnienia, więc dużo zapamiętała.
Niebieskie wstążki.
Niebieskie wstążeczki.
O co chodzi z niebieskimi wstążeczkami?
Jakie szczegóły jej przekazała?
Moja babcia, jak opowiadała mi jeszcze o swoim życiu, jeszcze zanim tam wkroczyłyśmy na temat Besarabii i tak dalej, to opowiedziała mi tam mniej więcej, jak wyglądało jej dzieciństwo, później jak poznała swojego męża i właśnie opisując to dzieciństwo, wspomniała o tym, że jednym z takich lepszych wspomnień z jej mamą jest to, że zawsze jej wiązała warkocze w polu i miała niebieskie wstążeczki. I taki miał być początkowy tytuł reportażu, ale jednak padło na córki, bo właśnie na początku miał być to tylko o mojej babci, ale no te siostry, bo to nie tylko chodziło o historię wywózki, ale też o to, jak mimo, że urodziły się w tym samym domu i wychowały się razem, to po prostu całkowicie inaczej wyglądały ich życia.
Późniejsze losy.
Tak, tak.
Niesamowita historia. Może książkę napiszesz kiedyś?
Zobaczymy.
No bo to jest dobry materiał na książkę.
Bardzo dobry materiał. Podobnie zresztą jak Karol. Twoja historia też by się na książkę nadawała, prawda?
No, myślę, bo tak naprawdę bardzo szczegółowo opisałem początki życia tego mojego pradziadka, ale, a później już tak powierzchownie szedłem,
to
byle
tu
tylko...
saga, kłania się saga rodzinna.
Byle doprowadzić do jego, no dokończyć, żeby już zawrzeć jego śmierć, ale no przez te wszystkie lata wydarzyło się jeszcze wiele innych wydarzeń.
Których nie zawarłeś
tak,
w reportażu.
Po prostu i pominęłem, bo głównym przekazem było to ta Rosja, śmierć jego siostry, a nie to, co przeżywał przez swoje dzieci, wnuki. I więc to mogłoby się nadawać na jeszcze kolejne reportaże.
Albo powieść.
Ale to twoja rodzina też pewnie ma świadomość, jak ważną rzecz wykonałeś.
Tak, pamiętam ta data wysłania, to był 6 grudnia i pamiętam Wigilię, jak pojechaliśmy do mojej babci i tam była cała rodzina i moja babcia wiedziała, już wcześniej ten reportaż czytałem i po prostu płakała od pierwszego do ostatniego słowa, a na tej Wigilii kazała mi przy wszystkich to przeczytać.
A, no, ja czyli ty czytałeś głośno.
Tak. No ja to zacząłem czytać i babcia, mimo że to słyszała, to już znowu wybuchła płaczem i do końca płakała. No oni, reszta rodziny przy tych początkowych momentach no nie płakała, bo oni nie pamiętają tego, ale praktycznie wszyscy wylali łzy, jak czytałem śmierć dziadka, bo to było w 2012 roku, więc
czyli
oni już to wszystko
sprawa.
Pamiętają. No i to jest dla nich też takie przeżycie.
Robicie niezwykle ważną rzecz, dokumentując historię waszej rodziny. Tak wiele osób żałuje, a mogłam porozmawiać z babcią, z prababcią, nie zdążyłam, nie zapisałam, nie pamiętam, nie wiem, a chciałabym. Teraz szczególnie jest taki trend, żeby dokumentować te losy, więc fantastyczną rzecz zrobiliście. Wiecie to, prawda?
Dziękujemy bardzo.
Naprawdę, to jest coś absolutnie niesamowitego. To już na zawsze zostanie. I dla was, i dla całych
i dla
waszych rodzin.
Tak,
kawał Danusiu, dobrej roboty. Powiedz, jakie to jest ważne, prawda? Takie biografia własnej rodziny.
Bardzo. Ja, widzisz, wzruszyłam się, mam ściśnięte gardło, bo właściwie ja na przykład za późno o tym pomyślałam. Dowiedziałam się po czasie, że babcia moja też miała takie straszne, traumatyczne przeżycia, że siedziała już na furmance w ramach akcji Wisła, miała być wywieziona. Dziadziu miał 33 lata i schował się w piwnicy, siedział w tej ziemiance 2 tygodnie. Dostał paraliżu i zmarł, bo babcie chcieli wywieźć, bo to było małżeństwo polsko-ukraińskie. I ja się dowiedziałam po fakcie, co mnie zresztą zainspirowało do napisania doktoratu Determinanty tożsamości ukraińskiej. Ja zaczęłam to badać i jeździć na Warmię, Mazury. Poznałam mnóstwo ludzi wywiezionych stąd. Nie ma z tego reportażu, ale jest praca doktorska, tak? Ale dlatego mi się wydaje to, o czym mówisz, pamięć i tożsamość, o tym, skąd pochodzimy, i dokąd zmierzamy.
Też dlaczego tacy jesteśmy dzisiaj.
Dlaczego tacy jesteśmy. Właśnie tacy. Może właśnie tę wrażliwość macie po nich. Bo przecież, żeby być dobrym reportażystą, reporterem, trzeba mieć oko i ucho do słuchania. I tę wrażliwość. I tego czułego narratora, o którym mówi Olga Tokarczuk. Tak? Czyli taką uważność na drugiego człowieka. Widzę, że w tym szumie medialnym coraz mniej tej uważności, coraz bardziej jesteśmy rozproszeni. A czasem trzeba się po prostu zatrzymać.
Zatrzymać i przeczytać coś dłuższego.
Coś dłuższego, tak.
A reportaż no, zakłada takie zatrzymanie się, wejście głębiej. Dlaczego wy chcecie pisać reportaże w tym świecie, gdzie, no umówmy się, odbiorcy nie stoją w kolejkach i nie czekają na kolejny reportaż? Dlaczego? Co w tym jest takiego?
Właśnie pani Matusz tutaj wspomniała o tożsamości. Ja też na końcu mojego reportażu tam piszę, że po prostu odebrano im prawdę i tożsamość, a to jest coś najważniejszego, coś, co tak naprawdę człowiek jest tym, ma tą swoją tożsamość, a niektórzy, którzy zostali wywiezieni, po prostu stracili to bezpowrotnie. Oni nie wiedzą, że pochodzili z Polski. Na przykład moja ciocia i babcia, jeżeli, bo właśnie moja babcia urodziła się tam i nigdy nie wiadomo, jak mogło się to potoczyć i ona tak naprawdę mogła nigdy nie wrócić do Polski i wiedzieć, że jest Polką. Także no, niektórzy zostali tam zamordowani.
Nie udało im się wrócić.
Czyli przywracasz pamięć o nich.
Tak.
Tym reportażem. To jest dla ciebie też ważne właśnie w reportażu, bo reportaż ma ogromną moc.
Oczywiście jest to dla mnie bardzo ważne i też jestem dosyć sentymentalną osobą i tak lubię myśleć o starych czasach i tak analizować to, co się działo.
No, reportażystka, no po prostu reportażystka. Karolu, dlaczego ty poszedłeś w reportaż? Mówiłeś, że miałeś dylematy, iść w to, nie iść.
No to dla mnie pisanie jest trochę takim narzędziem poznania świata. Jakby zawsze chciałem jakoś upamiętnić tą historię mojej rodziny, no i no, nie wiem, w jaki inny sposób mógłbym to zrobić, więc pisanie tego i posiadanie myśli, że to gdzieś na dnie półki leży i kiedyś zostanie znalezione i ta historia nigdy nie przepadnie i po prostu będę, no po prostu to będzie zapamiętane.
Tak, na zawsze już.
Bo na przykład ubolewam nad tym, że ja wiem, że oni w tej Rosji żyli, przyjechali, ale to jest naprawdę, tak naprawdę tyle. I ja nie wiem, jak ich tam życie wyglądało.
I to cię boli.
To mnie bardzo ciekawi. Ja bym chciał wiedzieć po prostu, jakie oni mieli z sobą relacje, jak na przykład ta najstarsza para pradziadków moich na grobie jest to już rok 1880. Jak oni się poznali, skąd oni się tam wzięli i no, już nigdy się tego nie dowiem, więc...
Ale ta ciekawość jest i to jest właśnie...
A jeszcze o tym grobie powiedz w Jarosławiu.
No to najstarsza z tej całej rodziny, matka ich wszystkich, która przyjechała, Elżbieta Ab, jest pochowana w Jarosławiu pod samym murem tak naprawdę. No i na jej grobie pisze, że przywędrowała z Dubowki z Rosji. No a przy dacie śmierci jest Jarosław, więc to też ukazuje całą jej trasę tak naprawdę.
Mam poczucie takie, że świat nie zaginie i reportaż przetrwa, skoro tacy fantastycznie młodzi ludzie.
Tak jest, proszę pani.
Piszą i pani, proszę pani, zachęca do tego na każdej lekcji języka polskiego. Tak. Piszcie reportaże. Tak, tak naprawdę mówisz na koniec każdej lekcji. Tak, jak mówi pani Danusia?
I męczę od pierwszej klasy, tak? Dużo, bardzo dużo jest takich motywacyjnych z mojej strony zachowań. Czasem już ja nie mam siły i mówię, no jak mam was zachęcić, co mam powiedzieć? No my nie wiemy, o czym pisać. Ja mówię, tematy są tak czasem oczywiste. Wystarczy spojrzeć.
Wystarczy za halę pójść.
Tak, wystarczy pójść za halę. Taki reportaż o hali też był. Do ostatniej skrzynki jabłek Emilki, prawda? Że cię nie opuszczę do ostatniej skrzynki jabłek. To prawda. Czasem już wydaje mi się, a no już się kończy. Już nie ma, już nie będzie. Ale jest nadzieja. Zawsze te dwie, trzy osoby, chociaż w tym roku wysłałam 21 reportaży.
To jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo.
Każda osoba jest absolutnym cudem, która pisze reportaż w tym dzisiejszym, no szalonym świecie. Więc ten świat nie zaginie.
Dzięki wam.
Nie zaginie. Co wy na to?
I dzięki takiej pani redaktor.
To ja jestem tylko dodatkiem.
Pani redaktor,
wy jesteście tutaj królowymi i królami. Jak a nieprawda,
powiem, że pani redaktor do nas przyjeżdża na warsztaty, to jest absolutne szaleństwo i póki będą tacy dziennikarze, to ten świat nie zaginie.
Liczymy też na młodych, nowych dziennikarzy. Oni są bardzo, bardzo potrzebni. To czego wam życzyć, powiedzcie? Kolejnych reportaży.
Inspiracji, myślę.
No pod koniec roku kolejna edycja będzie.
Będziemy
więc...
pisać znowu, tak. Na wakacjach może już zaczniecie, nie?
A może wycieczka was jakoś zainspiruje?
Ja myślę, zainspiruje. Że na pewno. No.
Może tak jak i opisałem Królowej Elżbiety Śmierć, tak jak może i tą wycieczkę opiszę.
Tak, piękne opowiadanie. Mikołaj teraz wspomina o tym, Karol, przepraszam, wspomina o tym.
Będziesz Mikołajem.
Cóż, ja mam być. Świętym Mikołajem będziesz, dobrze. Zainspirowany prozą Schulza napisał piękne opowiadanie o śmierci Królowej Elżbiety i naprawdę jestem z niego dumna. To jest coś pięknego, że można zrobić taki pastisz po przeczytaniu Sklepów Cynamonowych. Fajna sprawa.
Piszcie, świat bardzo tego potrzebuje. Bardzo waszej wrażliwości, waszego talentu, waszych dociekań. Wspaniale. Bardzo wam dziękuję.
A my również.
I bardzo dziękujemy, bo dzięki takim nauczycielom są tacy wspaniali uczniowie. Danusiu, dmuchaj w ich skrzydła,
dmucham
bo cudownie skrzydła. Ci to wychodzi.
Dmucham skrzydła wszystkich moich uczniów i byłych, i tych, którzy są, i tych, którzy przyjdą. I mam nadzieję, że razem damy radę.
Danuta Matusz tak pięknie przemawiała. Nauczycielka języka polskiego z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz fantastyczni uczniowie Anna Frodyma i Karol Bratek. Bardzo wam dziękuję.